Radio Prada, wybija rytm. Dobry wieczór, nazywam się Luiza Poreda i jak co tydzień zapraszam Państwa do wysłuchania moich rozmów z artystami. Dzisiaj jestem w bardzo wyjątkowym miejscu, bo odwiedzam pierwszy raz w życiu Islandię i Reykjavik. Jestem tutaj, żeby spotkać się z malarką, artystką również zajmującą się tkaniną, Izabelą Bochenko. Cześć Iza.
Dzień dobry, witam Cię Luiza. I witam wszystkich słuchaczy, bardzo mi miło i dziękuję, że mogę wziąć udział w tej audycji.
Iza, mnie twoje malarstwo pasjonuje od bardzo dawna, ale nie chcę o nim tutaj mówić, bo na szczęście mam ciebie obok siebie. Bardzo bym chciała zacząć właśnie rozmowę z tobą najpierw od tego, kim jesteś. Opowiedz trochę o sobie jako artystce.
Dobrze, to jest takie, powiem tak, trudne filozoficzne pytanie, kim jestem. Jak wiemy, to od lat ludzkość sobie zadaje to pytanie, ale... No to może tak najprościej. Urodziłam się w Polsce. Mam 46 lat i tworzę już, myślę, że na pewno ponad 20 parę lat. Głównie jest to malarstwo i tkanina, ale też cały czas staram się poszerzać jakieś swoje horyzonty. Trochę ostatnio też animacja z moich obrazów wjechała, czasem jest to też rzeźba.
Jak byś opisała swoją twórczość słuchaczowi radia?
Moja twórczość dla mnie osobiście to jest jakby taka moja dusza, moja esencja. Ja dużo też śnię o tym, że tworzę. I dla mnie to jest materiał poznawczy, jakiś taki. Ja w sztuce szukam doświadczenia metafizycznego, jakiejś oniryczności, duchowości. Odbieram też sztukę bardziej, nie lubię, znaczy osobiście bardziej przemawia do mnie sztuka, która w bezpośrednim kontakcie, nie lubię długich opisów. Mhm. Jestem osobą, która lubi poczuć coś z duszy i tak mi się wydaje, że na tym to polega. Przynajmniej ja tego poszukuję osobiście sama.
Ja mam takie właśnie wrażenie, że patrząc na twoje obrazy, ja już nie potrzebuję słów. Jakby one tak dużo do mnie mówią. Twoje obrazy naprawdę sporo opowiadają. I właśnie co one opowiadają?
Dzięki, że to powiedziałaś. To jest mi bardzo miło słyszeć, bo po prostu trafia to w to, co chcę pokazywać. Choć co one opowiadają? Ja często zadaję sobie jakieś pytania. I nigdy nie wiem, co namaluję. Więc taki obraz to jest dla mnie, tak jak na przykład śnimy i zanurzamy się w nieświadomość, podświadomość, jakkolwiek to nazwiesz, w coś niezbadanego, w jakąś taką przestrzeń psychiczną, której tak na co dzień nie ma, to tak samo podczas tworzenia dla mnie, ja zanurzam się w tą przestrzeń psychiczną i nie wiem, czasami nie jestem nawet w stanie do końca wytłumaczyć, co moje obrazy. Na pewno mój jakiś proces, ale to efekt końcowy zaskakuje mnie samą też bardzo i to jest chyba właśnie takie najciekawsze. Trudno jest to, jakbym miała to opisać, no to nie wiem, no takie opisy, które ja najczęściej słyszę od osób z boku, no to, że prace są kolorowe, że są wyraźne. Choć no oczywiście dla mnie jako artysty, to ja bym chciała jeszcze, żeby ludzie też
więcej.
Jakoś... czy bym chciała. Miło mi jest, kiedy czują to też przez siebie jakoś, jeśli to się z nimi łączy, bo wtedy jest to dla mnie dowód na to, że ta praca, którą wykonałam, nie jest odklejona, że jest to też jakby autentyczne doświadczenie, bo autentyczność dla mnie jest wtedy, kiedy nagle po prostu jest to połączenie, duchowo czujemy to jakoś tak, nie wiem, mentalnie, emocjonalnie możemy to poczuć, to się z nami łączy.
I jak jest tą właśnie autentycznością w malarstwie? Bo nie jest wcale tak łatwo złapać tą autentyczność i w ogóle trzeba bardzo wielu lat pracy, żeby w ogóle dotrzeć w takie miejsce. Jak ty się masz z tą drogą?
Moim zdaniem autentyczność taka to jest tak naprawdę trudne. Znaczy myślę, że może jakby ja się boję oczywiście, że ta autentyczność, że to będzie też naiwne. Gdzie bardzo lubię brut art i taki naiwną sztukę też. Natomiast sama w sobie tak boję się kiczu może, który lubię też czasami, ale Boję się, że to będzie no, takie kiczowate, jakieś takie przesłodzone na przykład. Tak, mam ten lęk, zawsze on jest. Dużo ostatnio, już wspominałam Ci wcześniej, bo rozmawiałyśmy ze sobą, zanim zaczęłyśmy nagrywać, trochę wyzwoliła mnie właśnie ta książka Akt Twórczy. Rick Rubin właśnie napisał, żeby tworzyć tak, jakby to miało wisieć w pokoju, do którego nikt nie wejdzie. I ta myśl, przynajmniej w tych ostatnich rzeczach, które zaczęłam robić, totalnie mi pomaga. Bo jest w tym coś takiego, że myślę sobie, no dobra, ale jeśli to będzie, w sensie, kiedy od tej oceny się odcinam, bo nikt tego oprócz mnie podczas akcie twórczym, ja sobie wyobrażam, nie zobaczy, to wtedy jest łatwiej osiągnąć tą autentyczność, przynajmniej dla mnie. Bo jest zawsze jakiś taki ten kontrast, kiedy tworzymy i no fajnie jest, chcemy mieć odbiór, ale jak się tworzy głównie pod publikę, no to tracisz autentyczność. Przynajmniej takie jest moje doświadczenie, nie?
Tak, i moje doświadczenie też jest takie, że tracisz wenę właściwie do tworzenia po jakimś czasie, kiedy próbujesz za dużo myśleć o innych i o tym, jak oni odbiorą twoją twórczość.
To moim zdaniem jest jakiś taki killer, no. Chyba, znaczy nie wiem, no sztuka jest, to jest wszechstronne pojęcie dla mnie. Sztuka to jakby życie, wszystko może być sztuką. Więc wszystko zależy od tego, jaki jest twój główny rys, co ty chcesz tworzyć i tak dalej. Wydaje mi się też, że często w miarę tworzenia dociera do nas dopiero, co my robimy. Na swoim przykładzie mogę powiedzieć, że gdzieś po jakichś 15 latach tworzenia do mnie zaczęło docierać, dlaczego ja to robię. Kiedy jakoś próbowałam się klasyfikować i nazwać, to dopiero jakby zaczęło mi się, że wcześniej to robiłam totalnie nieświadomie. Cały czas był powtarzalny jakby taki koncept. Jest coś takiego, że jak lubimy jakiegoś artystę, on jakby śpiewał jedną pieśń cały czas na milion sposobów, malował jeden obraz. Czasami jest bardzo duży przełom, u kogoś coś zachodzi duża transformacja, artysta zmienia styl, traci followersów. To jest ryzyko, tak? Autentyczności.
Mam też takie właśnie wrażenie, że artyści, którzy każdą pracę mają z zupełnie innej bajki, to są osoby, które wciąż bardzo mocno poszukują siebie w ogóle w tym malarstwie. Tak mówię o malarstwie, bo akurat tutaj na nim się skupiamy, tu może chodzić o każdą dziedzinę sztuki, ale mam właśnie takie wrażenie, że to jest dalej poszukiwanie jakoś siebie, ale pytanie, czy nie można tak po prostu całe życie właśnie poszukiwać siebie w tym malarstwie i robić cały czas w ogóle jakieś różne rzeczy, tylko wtedy jest już problem właśnie z tymi followersami, o których tu wspomniałaś, bo jeżeli co chwila robisz coś innego, to ludzie nie wiedzą, czego się po tobie spodziewać i niekoniecznie będą za tobą iść.
To prawda, mi się wydaje, że to po prostu zależy od twojego celu, tak? Jak bardzo zależy ci na followersach. Ja teraz chodzę do zwykłej pracy, jakieś te moje marzenia takie o zawodowym, byciu zawodowym artystą, trochę tak sobie jakby odpuściły mi. I też przestało mi tak zależeć na followersach. Wcześniej bardziej o to jakby jakoś tak czułam taką presję większą, a teraz kiedy przestało mi tak jakby na tym zależeć, bo i tak wiem, że w końcu będzie jakiś wernisaż, że spotkam się z ludźmi. Dla mnie jest ważna jednak chyba ta autentyczność jakoś. To jest dla mnie coś bardzo delikatnego, podatnego na takiego na zranienie, ale zarazem przepięknego, bo wydaje mi się, że w takich momentach, kiedy spotykasz jakieś takie dzieło, które tak naprawdę wypływa i jest takie autentyczne i szczere, kiedy oglądamy, to nie musi być moje dzieło, ale kiedy ja coś takiego oglądam, jest taki moment jakby, nie wiem, jakby piorun nagle walnął z nieba, coś pięknego w nas się dzieje. Tracimy ego trochę też w tym momencie. Jesteśmy w stanie się połączyć z dziełem.
Jestem wielką zwolenniczką takiego stwierdzenia, że my nie jesteśmy jedynymi autorami dzieła, które tworzymy. Jeżeli podchodzimy do sztuki tak jak ty i ja mam podobne podejście, że to jest dla mnie zabawa, to jest dla mnie niespodzianka i ja finalnie nie wiem, co na tym płótnie się wydarzy i sama lubię być zaskoczona tym końcowym efektem, to ja jednak czuję, że po pierwsze ja tego nie tworzę sama, bo ja jednak czerpię z jakiejś tam zbiorowości, z jakiejś w ogóle, nie wiem, z całej historii sztuki w ogóle, z całego mojego życia, z kultury mojego kraju, to jest w ogóle miliony wątków, ale też z tych ludzi, którzy mnie otaczają, że jakby to i przez to ta praca nigdy nie jest tylko moja.
To, co mówisz, ma ogromny sens, bo wydaje mi się, że praca artysty jest trochę, polega trochę też na tym, że ty zbierasz z pola. I tak jest. I nie skończyłam nigdy jakiejś takiej bardzo poważnej, że tak powiem, nie wiem, jak uczą na akademiach, ale jak rozmawiam o sztuce też z osobami tworzącymi i tak dalej, to tak jest. Często artyści wyczuwają dopiero na przykład trendy, które przyjdą, więc w sztuce jest się trochę takim, że tak powiem, przekaźnikiem.
Albo zbiornikiem.
Albo zbiornikiem. To tak, to jest indywidualne, tak, nie? Tak. Zależy od osoby, ale ja się z tym zgadzam i utożsamiam się z tym.
To, o czym opowiadałaś właśnie, w jaki sposób tworzysz, mi się to bardzo w ogóle kojarzy ze surrealistami, którzy mieli ten swój zapis automatyczny i oni grzebali w tej przestrzeni, która jest gdzieś na styku jawy i snu. To, co mówiłaś, że myślimy, że ty często śnisz swoje obrazy. Właśnie tak surrealiści pracowali nad tworzeniem, bo i sen był dla nich źródłem jakby jakichś tam informacji właśnie, które chcieli gdzieś ściągnąć na ten obraz i coś tam stworzyć, i jawa, i też właśnie to, co się dzieje na tym takim magnetycznym mocno styku tych dwóch rzeczywistości. To miejsce ich najbardziej ciekawiło. Czy ty też właśnie próbujesz eksplorować takie miejsca w sobie, w rzeczywistości?
Sen to jest właściwie taka jedna z moich pasji. Dużo się samoedukowałam w tej przestrzeni. Teraz jakby sen już też, psychologia też bardzo dużo czerpie ze snu. To jest ogromna wiedza o nas też jakby samych, więc tak, eksploruję. Choć musi być ten moment u mnie zawsze zadowolenia, jak robię pracę. Wiesz, to jest jakiś taki, że taki końcowy moment pracy to jest taka ekstaza w ciele. Ty wiesz, że to jest to. Ty to wiesz, ty to czujesz. I później jakby, nie wiem, jakby jakiś maraton, człowiek przebieg, jakby... Różny też, prawda, artyści też mają bardzo różny okres tworzenia. Niektórzy są bardzo tacy, że na przykład w godzinę coś robią i to jest genialne. Inni pracują nad dziełem bardzo długo. To też mnie oczyszcza. Kiedyś przeczytałam, że Leonard Cohen jedną piosenkę 5 lat pisał i wtedy myślę sobie, luz. Nie ma tej presji. Teraz zaczęłam o czasie. Myślę o tym, że strasznie social media nam niszczą sztukę trochę. Znaczy niszczą. Są też fajnym medium, gdzie możesz dotrzeć do ludzi, ale są też medium, które mówią ci, jakby zamykają cię w ramę. Ja to zauważyłam. Jeśli chcę zrobić animację, ona nie może przekraczać minuty. Zdjęcie musi być zawsze poprzeczno, takie, w takich tych, to nie będzie, jak to wygląda. A zdjęcie nigdy nie pokaże do końca obrazu.
To prawda, to jest bardzo ważne, żeby oglądać obrazy na żywo.
Jest to, nie wiem, coś bardzo innego. I ten też, a propos tych followersów i czasów, w jakich żyjemy, nie wiem, musisz wrzucić 3 relacje dziennie, Instagram ci narzuca. To nie jest moje tempo trochę też, to nie, co to w ogóle jest trochę, że z jednej strony doskonałe narzędzie, a z drugiej strony... chyba tylko może kwestia tego, jak to się używa też, nie?
Wiesz co, ja myślę, że nawet największy pasjonat mediów społecznościowych ma jednak kłopot, żeby nadążyć za tempem, które jest obecnie wymagane. I nie wyobrażam sobie, że ktoś lubi po prostu non-stop siedzieć na przykład na Instagramie i ładować te zdjęcia, te posty. No to jest wielkie ograniczenie, bo my tak naprawdę połowę swojego czasu twórczego musimy oddawać innym rzeczom przecież.
Mnie to też zastanawia, na jakiej zasadzie ustalono to, że mnie interesuje, codziennie muszę zobaczyć 5 twarzy selfie kogoś.
Tak, to jest jakiś absurd przecież.
Dzięki temu followuję, jednakże... No już jakiś czas temu odkryłam, że to, co się dzieje w mainstreamie, a to, co się dzieje w moim życiu, to są trochę jakby paralelne wszechświaty. I nieraz byłam tak, że aha, to już lekko zaskoczona nawet, bardzo zaskoczona.
Szanuję nienadążanie za tymi trendami i wydaje mi się, że to w ogóle bardzo zdrowy objaw, szczególnie u artysty. Przecież nasza praca wymaga namysłu.
Dla mnie tak, no jak tak mówiłam, ja lubię wejść w temat. Bardziej, że ja trudne pytania sobie zadaję nieraz. Znaczy dla mnie.
Jakie na przykład?
Takie bardziej egzystencjalne, wiesz, jakieś. Chyba tak. Głównie ja w tej sztuce jakiegoś uzdrowienia dla siebie całe życie szukam.
Uzdrowienia od czego?
Takiego, że na przykład, nie wiem, coś czułam, jakiś brak, czegoś mi bardzo brakowało, czułam się źle i wtedy to malowałam. To był kiedyś mój taki styl. Teraz bardziej, nie wiem, na przykład zadaję pytania albo wchodzę w takie jakieś rejony siebie, które przez lata nie chciałam tam wchodzić. Mhm. Ale ostatecznie, ponieważ nikt nie widzi tych obrazów, to powiem, że nie są to mroczne rzeczy w moim odczuciu.
Nie raczej są, absolutnie.
Raczej jakoś tak zawsze na koniec chcę wyjść z czymś takim no, w miarę może słodkim, to nie, ale raczej pozytywnie neutralnym jakimś takim. Nie mam potrzeby szokowania jakimiś krwawymi scenami czy obrzydlistwem, może tak, nie?
No nie, bo właśnie twoje prace nie są mroczne, nie są też nadmiernie, powiedziałabym, wypełnione światłem, tam nie tworzysz jakiś smug światła, mimo że one są o energii, są takie bardzo energetyczne. Ja jak patrzę na twoje obrazy, to mogę powiedzieć od siebie, ja tam widzę żywioły, ja tam widzę ziemię, ja tam widzę powietrze, wodę, ja czuję w tym oddech. Jest w tym coś takiego, co, no nie wiem, twoje obrazy mnie bardzo zbliżają w ogóle do natury. Jakoś tak w głowie, one mi pomagają, dlatego ja myślę, że twój obraz cudownie jest mieć w domu, bo to jest takie, to są obrazy, przy których można godzinami po prostu je chłonąć, wiesz, jakby jest coś takiego. Ja tego też nie umiem, nie lubię w ogóle mówić o obrazach, bo to jest też takie bardzo trudne, bo to są jakieś moje emocje, ale na mnie twoje obrazy działają bardzo uspokajająco, ale to jest za mało, to jeszcze nie jest wszystko, bo one niosą właśnie bardzo dużo treści i we mnie się pojawiają różne pytania. Możliwe, że kompletnie inne niż te, które miałaś, kiedy malowałaś, ale to jest może kontynuacja właśnie tego, od czego ty zaczynasz. I znowu tu wracamy do tego, że obraz nigdy nie jest tylko nasz, kiedy tworzymy. Kurczę, widzisz?
Tak. Cieszy mnie to. Ja bardzo długo się patrzę na obrazy, jakie maluję. Ja, mój proces jest długi i kiedyś, niedawno dostałam tutaj właśnie na Islandii od koleżanki komplement i ona powiedziała, wiesz, patrzę na ten obraz i nic mnie na nim nie denerwuje. I akurat w jej ustach był to ogromny komplement, bo to jest osoba bardzo wyczulona na detale w przestrzeni. Okay. I kiedy to usłyszałam, to myślałam, tak, to jest ten taki jakby odpowiedź, ten feedback, którego ja chcę i na tym mi też trochę zależy. Dobrze jest mieć w przestrzeni kojące rzeczy, tak? Jakieś takie.
Oczywiście.
To jest.
Zauważ, że no, Beksiński, który jest bardzo znanym malarzem, ale to nie jest tak, że kolekcjonerzy Beksińskiego koniecznie sobie wieszają w domach jego obrazy i to nawet mówił jego marszant.
Znaczy, jak oglądałam ten film w ogóle o rodzinie Beksińskich i tam była taka scena, że już nieżyjący jego syn w bloku wśród jego obrazów w pokoju siedział, to myślę sobie, człowieku, to ci na zdrowie psychiczne nie pomaga. Ja szanuję jako artystę też bardzo, ale no to właśnie zależy, jaki cel. Dla mnie jest ten cel, żeby jednak w sztuce doznawać jakiegoś doświadczenia, jakiegoś takiego spotkania z prawdą, z autentycznością, z jakimś uzdrawiającym. Ja przynajmniej tego potrzebuję, więc mój kierunek jest taki, ale oczywiście rozumiem, że no, tak jak rozmawialiśmy dzisiaj wcześniej, różni jesteśmy, różne mamy cele, artyści mają prawo wyrażać się w różny sposób, tak? Tak.
I też myślę, że różna sztuka jest różnym ludziom potrzebna.
Zgadzam. Tak, zgadzam się z tym.
Wyobrażam sobie, że też na przykład malarstwo Beksińskiego może być dla kogoś bardzo oczyszczającym też doświadczeniem. Jestem w stanie to sobie wyobrazić.
Ja jak byłam w Sanoku, tam jest jego muzeum, to tak duże zrobiło na mnie wrażenie jego rzemiosło, przekaz i były to bardzo... Jest to doskonały artysta, powiem tak.
Twoje obrazy wprowadzają harmonię. Być może to dlatego też, że z taką uważnością jednak też obserwujesz te swoje obrazy, ale mi się też wydaje, że to chodzi o elementy, które na obrazie wprowadzasz. Może o tym też trochę powiedzmy. Co się pojawia na twoich obrazach?
Tak, ja bardzo lubię żywioły, bardzo lubię cykliczność. Nie jestem realistką na pewno. Właściwie nie wiem, kiedyś, jak i dawno temu jeździłam na stopa, to często takie, na przykład, a co ty robisz? Ja maluję. I wtedy miałam takie pytanie, a malujesz pejzaż, martwą naturę, postacie czy abstrakt? Co mam odpowiedzieć? Bo nie jest to abstrakcja, nie wiem, czy jest to figuratywne. Może figuratywne, nie potrafię tego nazwać trochę. Jakby jeśli mam w gatunek jakiś się włożyć, to był taki moment, że psychodelicznie mnie określano, ale nie wiem, no jest przedstawiające to malarstwo, tak? Jest przedstawiające.
Wiesz co, w ogóle mamy bardzo podobną też historię twórczości. Ja też zahaczałam o tą psychodelę i nadal mam wrażenie, że zahaczam, ale wydaje mi się, że zarówno do twojego, jak i mojego malarstwa bardzo fajnie pasuje określenie malarstwo symboliczne.
Tak, to jest wspaniałe, tak, bo faktycznie to jest, no tak jak sen mówi symbolem, nie zawsze zrozumiałym, tak samo tutaj widzę to podobieństwo, wracając też do tego, co ty mówiłaś. Obraz też przemawia symbolem, on nie zawsze musi być oczywisty dla nas. Symbol nigdy nie jest oczywisty, symbol to nie jest, że...
Nie jest po prostu definicją jakąś.
Tak, to nie jest zero-jedynkowe symbolika.
Better to see you.
jak są wernisaże albo spotkania z artystami, lubię się pytać o proces twórczy. Fascynuje mnie to, bo ludzie naprawdę bardzo mają różne style. Mhm. I tak jak ostatnio byłam tutaj, była polska artystka, ona od razu wie, co ma stworzyć. Mhm. Jak nie wie, co ma stworzyć, to czuje się zagubiona i wtedy jest męka. Ja natomiast, jeżeli od razu mam wizję i próbuję do niej dotrzeć, to dla mnie to jest męka. Ja tego nie robię, tracę fan, więc...
Lubisz proces.
Proces jest po prostu, to jest fascynujące. No to jest dla mnie, no tak, no że jakby podróż jest celem, tak? Tak, trochę tak. Coś w tym stylu.
Tak. No. I fajnie właśnie samemu się zaskoczyć na koniec, co tam się pojawiło.
To jest ciekawe. Pytanie, ważne powód, jakby pytanie egzystencjalne, a tam księżyc, drzewa.
Tak. I znajdź sobie znaczenie sam.
I ludzie znajdują. Dokładnie. Ostatnio zrobiłam a propos właśnie social media i tak dalej. Poprosiłam osoby, żeby same dały tytuł pracy. No i było to wspaniałe.
I jakie słyszałaś pomysły?
Tak naprawdę większość tych pomysłów nie było dalekie od tego też, co ja tam widziałam. No to pięknie. Było jakieś takie z żywiołami bardziej połączone. O podróży życiowej, o wzywaniu mocy, o świadomości swojej mocy, o ludowości jakiejś takiej tej magicznej stronie w nas. Trochę o tym były te tytuły i trochę o tym wyszła też ta praca.
No i właśnie tutaj z kolei małymi kroczkami weszłyśmy do tej przestrzeni, o której też myślałam wielokrotnie, patrząc na twoje prace, że twoja sztuka jest bardzo bliska takim motywom sztuki pierwotnej. I dzięki temu twoja sztuka, mam wrażenie, że naprawdę udaje jej się zahaczać o przestrzeń magii. Magii w tym takim szerokim, szamańskim podejściu. Czy interesowałaś się, czytałaś, czy jakby to jest też twoja inspiracja?
Tak, tak. Ja jestem osobą... która bardzo się interesuje psychic, wszystkimi odłamami, wieloma odłamami. Prace rdzennych to zawsze była dla mnie ogromna inspiracja. U rdzennych no nie było rynku sztuki, tak? Więc trochę podejście też do tworzenia było inne. Myślę, że też często mogło być połączone z jakimiś takimi, że raczej robiły to osoby, które trochę jakoś kontakt nawiązywały, czy ze spirit, różnego rodzaju duchami, z przestrzenią, z przyrodą. No wiem, że u niektórych rdzennych to dotknięcie jakiegoś takiego sakrum profanum, czy jakieś stany transowe powodowały później, że one przenosiły to w jakąś taką formę zamkniętą, w jakieś, no nie wiem, czy tkaninę, czy malarstwo, czy rysunek, więc to bardzo mnie zawsze inspirowało. I tak, no, szamanizm, to ja tego ostatnio przestałam lubić to słowo. Trochę nie lubię, uważam, że jest bardzo teraz nadużywane. Komercyjne bardzo takie się zrobiło. Właściwie no, można tam dużo tak jakby pytań zadać różnych o etykę tego wydarzenia.
I do tego worka szamanizm już się wrzuca dosłownie wszystko.
Jest tam
obecnie.
Już po prostu wszystko. I to też słowo, które z tego, co ja się tam trochę sobie poczytałam, to one nie było takie neutralne. Nie wszystkie plemiona używały akurat tego określenia. Ale tak, maczałam palce, interesuję się tym i jakimiś takimi, no nie wiem, rytualnością i wszystko chyba, co jest powiązane z jakiegoś rodzaju uzdrowieniem, jest to taki temat dla mnie istotny. I magią też w takim też i zachodnim spojrzeniu i tak dalej. To jest dla mnie, to są moje tematy, tak? Ja lubię, ja lubię to.
A dlaczego?
Bo to jest ciekawe. Może jakaś potrzeba, potrzeba bycia sprawczym. To jest jedna z takich rzeczy. Może jakaś taka potrzeba bycia przy czymś, bycia przy źródle, że tak powiem, takim jakby życiowym źródle i w tym widzę jakiś taki potencjał źródła. Nie wiem, no nie wiem, czy na przykład no, niektórzy wierzą w duszę, że taka jest po prostu, jeżeli zakładamy koncept duszy, to wydaje mi się, że taka jest droga mojej duszy trochę też. To po prostu zawsze mnie to ciekawiło, zawsze mnie to fascynowało, zawsze czułam, że to tam moje są rzeczy.
To taka fajna rzecz właśnie wybrzmiała, bo to trochę tak właśnie brzmi. Jakbyś była bardzo, bardzo blisko w ogóle tego, co tworzysz i jakbyś doskonale wiedziała, jakby z którego miejsca chcesz czerpać, aby tworzyć. Takie odniosłam teraz wrażenie.
Trochę tak jest. Wiesz, no, jeszcze żeby bardziej to zgłębić, to musiałabym jakieś takie osobiste bardzo rzeczy mówić. To nie jestem na to gotowa, ale lubię się wspierać też trochę też nauką oczywiście. Bo, nie wiem, bo jakiś taki lęk odklejenia jest jakby. Ale teraz tak w miarę jak się rozwija też psychologia, to okazuje się, że jednak to czerpię też bardzo z tych praktyk różnych.
Tak.
Że to nie jest, tylko inaczej, w inny sposób, na bazie badań, tego jak działa mózg i tak dalej, ale no badania pokazują, że rzeczy, które kiedyś były jakieś magiczne, niesamowite i tak dalej, można podeprzeć nauką, no nie? Że jest to połączone i to daje nam siłę, wspiera nas, tak? Może po prostu bałam się, że sama nie ogarnę, więc ja wiesz, mocy kosmiczne, przybywajcie!
Ale wiesz, to uczucie może być całkiem racjonalne, bo mówiłyśmy wcześniej właśnie o tej przestrzeni zbiorowości. Jakby ona, my ją tworzymy wspólnie. Pojedynczy człowiek może tam sięgnąć, czerpać, ale może potrzebuje tego wsparcia, tych mocy, żeby móc w ogóle zanurzyć się w treści, które po pierwsze są duże,
tak,
nieogarnialne, ale mogą też być jednak nieco przerażające, bo tu niebezpiecznie zbliżyłam się do tego miejsca, o którym też dzisiaj już rozmawiałyśmy poza nagraniem, że z tą ludzkością to różnie bywa.
Tak.
I jak tu mocy jakichś większych nie wykorzystywać, żeby móc sobie z tym wszystkim radzić?
To prawda. To prawda. No tak, ludzkość to jest temat rzeka, tak? Na tej planecie można doznać piekła i nieba w tym samym momencie. Ludzkość też lubi jak po prostu badać wszystko na wszelakie sposoby, więc ta gama jest bardzo duża.
I jeszcze doprowadzać wszystko do ekstremum.
To prawda, zawsze dochodzimy do ekstremum. Nie my osobiście, ale jeśli już patrzymy na ludzkość jako jednostkę trochę.
Jako tak taki organizm.
Którym jesteśmy, tak? W jakiejś dużej mierze.
Tak, o czym często zapominamy, bo właśnie ludzie się lubią kłócić o różne rzeczy, a my wszystkie te energie, z którymi nawet walczymy, my wszystkie je nosimy w sobie i chyba w ogóle spojrzenie na to w ten sposób mogłoby sporo zmienić u niektórych.
Tak, nawet teraz to do tego powiedziałaś, to kiedyś miałam zaszczyt trafić na taką mszę, to byli rdzenni Ascekowie i oni wtedy jakby kłaniali się do kierunków świata i tych kierunków nie było 4, tylko było ich 7.
7?
Tak, bo to był wschód, zachód, północ, południe, góra, dół. I środek, czyli nasz kosmos wewnętrzny, no bo w nas też jest ten kosmos.
Ta nieskończoność.
Tak, ta nieskończoność, nieświadomość czy poświadomość, to jest nieskończone.
Właśnie pomyślałam teraz, bo wiesz, dotykamy tematów, o których tak naprawdę bardzo trudno się mówi. I ja mam wielką zawsze nieśmiałość, bo tutaj można dużo gadać, a jednocześnie nic nie powiedzieć.
Tak, jest ryzyko tej naiwności takiej
też,
trochę.
Tak. A chciałam ci właśnie powiedzieć, już tak znowu wracając do twojego malarstwa, że tobie naprawdę skutecznie udaje się dotknąć tej przestrzeni. I o tyle mówię o tym z lekką zazdrością, że ja również mam ambicje tych miejsc dotykać, a mam wrażenie, że tobie wychodzi to dużo lepiej. Naprawdę. To nie jest jakiś, nie chodzi mi o tam prawienie komplementów, tylko ty jakoś tak adekwatnie w obrazie łapiesz właśnie te tematy. Jak ci się to udaje?
Przede wszystkim dziękuję, że mi mówisz te wszystkie miłe rzeczy. Nie wiem, wiesz, no ja lubię też badać, tak jak ty. Jeżeli jakiś zaczyna się temat, no nie wiem, literatura łapać z przestrzeni, no to nie wiem, po prostu dużo energii chyba w to puszczam. I czy mi się udaje? Nie wiem. No, ja nie wiem, to jest trochę po prostu, ja trochę puszczam tą ocenę taką. Jasne. I tylko ten po prostu wiem, że praca jest skończona, kiedy jest ten moment ekstazy na koniec. I chyba to wyzwolenie od tej presji jakiegoś sukcesu i komercjalizacji tych rzeczy, które robią, to daje mi dużą wolność. No wiadomo, że zwykła praca odbiera ci czas na tworzenie, a tworzenie jest też pracą.
Czasochłonną bardzo.
Tak, inną. No ale wtedy jest większa wolność wyrazu, tak?
Tak, tak. Nie ma nic gorszego niż malować obraz za obrazem, myśląc o tym, że trzeba zapłacić czynsz i rachunki.
Tak, ja myślę, że musi być to dość męczące. Ale niektórzy sobie świetnie radzą i robią dobre obrazy, no, a inni, no wiadomo, no. Życie cały czas będzie stawiać, uważam, przed nami wyzwania. I czasami jak coś nie zawsze wychodzi od razu tak, jak sobie wymarzyliśmy, to jest taka nasza szansa też trochę. Można też na to spojrzeć tak, no.
Bardzo fajnie to powiedziałaś, bo tak jest też moje doświadczenie życia, że przy każdym załamaniu nerwowym związanym z moim malarstwem, nagle 3 lata później okazuje się, że wykonałam jakiś kolejny krok właśnie w stronę lepszego poznania siebie i tego, co ja chcę w ogóle tworzyć na tym płótnie.
No i doskonale, prawda? Fajnie.
Naprawdę. Słuchaj, a tak właśnie trochę wspominałyśmy tutaj o jakiejś artystce, którą tutaj spotkałaś, a ty też w Reykjaviku zdążyłaś zrobić wystawę.
Tak. To było w miejscu, które prowadzą bliskie mi osoby. Było bardzo miło. Pokazałam tam 3 prace w tym czasie. Zrobiłam też, ja czuję taką potrzebę kontaktu z odbiorcami. Lubię sobie porozmawiać. I taka rozmowa też się odbyła. Ola zagrała koncert Forest Foresters, jest moim zdaniem wybitną wiolonczelistką, uwielbiam jej kompozycję. Później sobie o tym porozmawialiśmy, bardzo, bardzo to był fajny event i później nawet ktoś powiedział, a you are Iza, the artist. No i moje serce bardzo rozgrzało się, bo co za wspaniały przydomek.
Super.
No tak. Więc tak udało się. No myślę, że te wystawy jeszcze nie wiem, jestem otwarta na nie. Teraz też brałam udział w zbiorowej wystawie w BWA warszawskim. Już ona jest zamknięta.
Nie wiedziałam.
Przepraszam, ja nie zdążyłam poinformować. To było zbiorowa, na pewno 40 osób się wystawiło. Osoby, które skończyły. Ja skończyłam taką szkołę rękodzieła ludowego. Ona jest na Podkarpaciu. Tam pokazywałam tkaniny. Ludowe archiwa nazywała się ta wystawa. To były tkaniny na takich tkanych materiałach, które zabrałam od mojej babci z podlaskiej wsi, więc ja tak naprawdę, jak już rozmawialiśmy, wałkuję te tematy cały czas na różne sposoby, no ale jakby tworzywo było ludowe, tak?
Thank you. Właśnie, bo wiesz co, jeszcze nie, w ogóle gadałyśmy tak o obrazach, a nie rozmawiałyśmy o tkaninie, bo to jest też ta twoja druga noga, właściwie tworzysz na tkaninie to samo, co robisz farbami na płótnie, czy to jest analogiczna praca?
Tak, to jest podobne trochę. Tylko, że jest inny materiał, więc jest inny efekt. Choć też słyszałam, że właściwie to już coraz bardziej wygląda podobnie.
Tak, też bym tak powiedziała, że ty pięknie na tych tkaninach po prostu wycinasz te obrazy. No nie wiem, to jest niesamowite.
Jest trochę, moje obrazy są jakbym wycinała materiał i właśnie ostatnio słyszałam, że hej, ale ten obraz to on wygląda jak tkanina i nagle poczułam, że już mi się to tak przenikają te płaszczyzny mocno. Wydaje mi się, że no zawsze jak tworzymy i już jakiś poziom takiego połączenia z nami jest, poszukiwanie w moim odczuciu zawsze w sztuce jest, natomiast czasami bardzo, twój styl też, bardzo uformowany jest. To nawet jak coś transformujemy, zmieniamy, używamy nowego tworzywa, to od razu z kilometra widać, że to ty po prostu, no bo jesteś to ty, tak?
Ale wiesz, to właśnie, to jest ta autentyczność i to jest właśnie chyba to, co ja chciałam wcześniej powiedzieć a propos takich artystów, którzy na początku ucząc się siebie, malują w różnym klimacie, bo bardzo często wtedy, to jest taki etap w malarstwie, kiedy my trochę kopiujemy innych artystów, inspirujemy się różnymi nurtami, czerpiemy z tego właśnie wspólnego źródełka sztuki po to, żeby z tego dopiero się właśnie wyłoniło coś takiego bardzo naszego. I ty totalnie już w tym miejscu jesteś, dlatego tak fajnie się patrzy na twoje prace i ja zawsze rozpoznaję, która praca jest twoja. To najbardziej chyba lubię u artysty, kiedy po prostu ja zobaczę 1000 obrazów i zawsze będę wiedziała, który obraz jest Izabeli Bochenko.
No to doskonale, no jeszcze raz dziękuję ci. Dziękuję ci.
Myślę, że to jest ważne i to jest w ogóle chyba, dla mnie to jest podstawa, wiesz, bo to nawet nie jest komplement. Mi się wydaje, że artysta zawsze dąży do tego właśnie miejsca i kiedy już w nim jest, to jest takie uczucie, ojejku, jak super, bo ja już siebie odnalazłem, teraz mogę tu się rozsiąść jak na wygodnej kanapie i już tylko malować i eksplorować te rejony. Tak sobie myślę.
Pewnie tak jest. No. Ja wiesz, myślę, że zawsze ludzie inaczej nas widzą, niż my widzimy siebie od środka, z tego kosmosu. To jest takie, prawda? I też każda osoba coś innego trochę jakby widzi. Więc ja chyba jestem taką, coraz bardziej to dopuszczam się, mocną, specyficzną osobą, wiesz? Tak mi się wydaje. Często słyszę taki feedback. Nie?
Wspaniale.
Zawsze chciałam nie być taką mocną osobą. Mi się wydawało, że to kobiecie nie wypada. Tutaj bardzo też oczyściła mnie trochę Islandia, bo tutaj kobiety nie boją się tak swojej siły może. Nie wiem, czy w Polsce się boją, czy nie boją.
Myślę, że jest coraz lepiej.
No i dobrze, ja bardzo kibicuję, bo to nie jest kwestia płci. To jest kwestia samoświadomości jakiejś i wykorzystania swojego potencjału.
Tak, bo nam się trochę kobietom, w ogóle ludziom, nam się wmawia cały czas, masz być taki, nie możesz być taki, kobiety to są takie, a mężczyźni to są tacy. To są w ogóle bardzo bzdurne rzeczy, z których my na szczęście z wiekiem wyrastamy.
Tak, ja bardzo tego nie lubię. Czasami czuję się człowiekiem takim, który, jestem kobietą biologiczną, urodziłam się i tak dalej, ale gdzieś czuję się kimś poza płcią, czymś więcej, istotą. Się czuję po prostu, która się tutaj pojawiała na tej planecie i wtedy, tak jak nieraz pamiętam, takie słyszałam teksty, że kobieta taka ma być taka, to myślę sobie, to zaraz, to co to, ja chłopem jestem? Kim ja jestem jakby, nie?
Też miałam problem w którymś momencie jako dojrzewająca osoba z tożsamością płciową, nie dlatego, że miałam jakieś problemy ze swoją płcią, tylko ktoś mi mówił, czym jest kobieta, czy też kim jest kobieta, ale bardziej właśnie czym jest kobieta i te wszystkie cechy tam wymieniano, że ma być taka, siaka, owaka, tak. Ma zrobić w życiu to i tamto i ja tak bardzo nie czułam tego, że jakby ja chciałam siebie poznać bez narzucania mi w ogóle tego, kim ja powinnam się stać, no kurczę.
No to ja cię rozumiem, cię doskonale, bo mnie to bardzo jakoś, no jest to ograniczające, ja jestem jednak z takiego nurtu, że poznajmy siebie, jacy jesteśmy naprawdę.
Z taką bolesną szczerością.
No, tak, ja nikogo nie krzywdzę, tak? Tym, że, nie wiem, za duże kroki robię jak na kobietę, czy nie wiem, coś
takiego. Chodzisz w spodniach.
No jest to jakiś prison, bardzo dużo mamy takich. Ja myślę, że no może tak zostańmy przy sztuce, bo już to analiza ludzkości to jest za mocny temat.
Miałam ochotę na koniec jakby do tego takie zrobić podsumowujące zdanie, że po prostu jesteśmy więźniami swojej kultury.
Zgadzam się, tak, jest coś w tym. Jesteśmy trochę, to jest bardzo trudne, to jest kultury rodzinnych różnych.
Tak, i właśnie jeżeli chodzi o sztukę, to dla mnie sztuka, bo mówiłyśmy wcześniej oczywiście, że sztuka może być wszystkim, że życie jest sztuką, ale mi chodzi o tą sztukę, którą próbujemy coś społeczeństwu powiedzieć, że sztuka właśnie próbuje z tych ram się wydostać, ona właśnie rozbija te ramy. Bardzo często, nie mówię, że zawsze, bo oczywiście można uprawiać malarstwo, które utwierdza nas w przekonaniach o tym, czym jest kobiecość i czym jest męskość, ale naprawdę dużo jest w sztuce właśnie tego dialogu z tą naszą kulturą, na każdy temat, nie tylko na ten. I to jest chyba w sztuce takie fajne.
Dla mnie tak, tak jak już pytałaś wcześniej o cele sztuki i to, co mnie ciekawi, to dla mnie były zawsze takie osoby, które wychodziły z kanonu, wychodziły z tego jednego takiego nurtu. Nie, to mnie fascynowało i tego szukałam, a to były osoby, które nie mieściły się w boksie. Bo jeżeli jesteś absolutnie dopasowany do tego, jakby, że tak powiem, boksu, to raczej nie zaczerpniesz nic poza tego.
Chyba, że zacznie ci się nudzić w tym boksie.
No tak, no ale wtedy, no tak jak mówię, no możesz też odtworzyć coś, a mnie zawsze coś interesowało jakby szerszego, jakby, no, żeby wyjść trochę z tego, żeby dotknąć, liznąć tego absolutu trochę, jakby tak tego źródełka liznąć, niewiarygodności. Tak, tak, doznać tej, tak, tej mistyczności, to mnie zawsze jakby fascynowało, wyjść z boksu trochę, tak. Chociaż to tak naprawdę doświadczamy tego dla mnie w śnie, naprawdę, że co noc wychodzimy w rejony absolutnie nieznane, tak? Tam się może zdarzyć wszystko.
Takie jeszcze właśnie mam do ciebie pytanie, bo tak trochę wspominałaś o rozmowach z odbiorcami, że ich lubisz. A co najdziwniejszego usłyszałaś o swoim malarstwie?
Czasami się boję, jak ktoś mi mówi, że mnie do kogoś porówna.
Aha.
Bo to może być, że ja będę zachwycona tym artystą albo zniesmaczona. I wtedy zauważam, że mam takie o nie, albo o tak. A najdziwniejszego, chyba kiedyś to było bardzo, bardzo dawno temu, taki kolega do mnie mówi, ty widziałaś to? Widziałaś to? O kurde! To było coś takiego. A ja mówię, a co? Ale ktoś namalował, a to moje. O! Tak, to była bardzo fajna reakcja. Dzieci często nie mogą patrzeć.
Tak?
Na przykład, tak, ale silne reakcje są. To silna reakcja jest.
Jak myślisz, dlaczego?
Kiedyś słyszałam taką reakcję, że koleżanka mi mówi, że przyglądała z jakimś takim dzieckiem i to dziecko tak na każdą pracę mówiło, nie, nie, następne. Nie, nie, jeszcze jedno.
Bardzo ciekawe. A, jeszcze jedno? Tak,
pokazuj mi dalej, ale pokazuj mi dalej. Ale ostatnio, jak tak sobie myślę, to raczej pozytywne. Czy osoby, którym się chyba nie podoba, nie mówią nic. No, ja też tak w sumie, jak zaszła na wernisaż, nie podoba mi się, no to zostawiam to dla siebie, tak? Bo jednak jest to czyjaś praca zawsze artystyczna. Ktoś w to dużo włożył, a że ja akurat osobiście się z tym nie łączę, to uważam, to nie powinno blokować drugiej osoby w tworzeniu, tak?
Tym pozytywnym akcentem kończymy naszą rozmowę. Bardzo dziękuję ci, Izo, za spotkanie.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Dobranoc.
Well, I look at it myself as the beginning, really, of an exploration. That's the reason we're exploring. You don't know what you'll run into on an exploration. What the sky looks like, what the stars look like. Do they still twinkle, or are they a steady light when you get outside the atmosphere? We'll be right back.
make your own way through life.
Well, I look at it myself as the beginning, really, of an exploration.
Radio Praga.